studio Radia Kraków Dominika Meinardi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak już mówiłam wcześniej, autorka niewielkiej książeczki, ale za to namawiającej do wielkiej zmiany w życiu. Ta książeczka to Slowly, zwolnij z miłości do siebie. No to zacznijmy może od tytułu, bo tutaj slowly nam się z miłością miesza po angielsku.
Tak, już mówię dlaczego. Slowly to jest taka gra słów, połączenie angielskich dwóch wyrazów, slowly, czyli powoli, i love, czyli miłość. Dlaczego one są połączone? Ponieważ bardzo często nasz pośpiech życiowy i taki tryb za dużo, w który się wpędzamy, wynika z niskiego poczucia wartości. I my nadrabiamy to poczucie wartości, ten deficyt poczucia wartości zadaniami, poświęcaniem się, nadużywaniem. I taką receptą na uzdrowienie tego pędu jest bardzo często pokochanie siebie. Wtedy mamy większą łatwość w odmawianiu, w negocjowaniu pewnych terminów i w sięganiu po to, co jest dla nas ważne, z czym się dobrze czujemy, a to jest warunek dobrostanu psychofizycznego w życiu. Dlatego te dwa słowa są połączone. Ja jeszcze tylko dodam jedną rzecz, bo po angielsku nie ma tej dwuznaczności w słowie slowly. Po polsku, jeżeli mówimy o zwalnianiu, możemy odkryć tam drugie dno. Po pierwsze jest to takie zwalnianie dosłowne, czyli na przykład, nie wiem, powolne poranki, zauważanie takich mikromomentów, w których możemy po prostu się zatrzymać w codziennym życiu, ale też zwalnianie pewnych blokad w głowie. Na przykład tego, że możemy sobie pozwolić na wypoczynek, co w dzisiejszych czasach jest wbrew pozorom wcale nie takie oczywiste.
I my mamy zwalnianie się z takich obowiązków, prawda? Tak, które sami sobie narzucamy.
Właśnie to są bardziej takie pseudoobowiązki, prawda? Bo tak jak rozmawiałyśmy tutaj przed audycją, że bardzo dużo oczywiście zobowiązań na pewnych etapach życia mamy z życia. Właśnie, z takiej codzienności. Natomiast mnóstwo bagażu nosimy tylko w naszych głowach. I to jest, myślę, że tak 50-60%, zwłaszcza wśród kobiet, tego ciężaru, którym sobie dowalamy na co dzień.
Poproszę cię o powiedzenie twojej historii, ale w drugiej części rozmowy, bo wcześniej chciałam, żebyś nam przedstawiła taką ideę czterech etapów życia człowieka.
Tak, to nie jest...
Te nazwy, których używasz, były dla mnie czymś nowym.
Tak, to jeszcze właśnie w recenzji, która się ukazała na temat książki, jeszcze ładnie autor tej recenzji to doprecyzował, więc ja się tym teraz też posłużę. Pierwszy etap to jest tak zwany sim, to jest od gry, która...
Od Simsów.
Od Simsów, tak, która polega na tym, że po prostu ten bohater gry Sim przechodzi takie standardowe etapy, tak? Musi iść do przedszkola, do szkoły, potem sobie znaleźć studia, pracę i tak dalej. I to można nazwać takim etapem grzeczne dziecko systemu. Potem jest wojownik KPI-ów, czyli takich namierzalnych celów wymiernych, głównie finansowych, związanych ze statusem materialnym, czyli trzeba sobie kupić mieszkanie lub dom, samochód, mieć prestiżową pracę. I na pewnym etapie życia, kiedy idziemy z takiego automatu przez te pierwsze dwa etapy i właśnie tak kompulsywnie dokładamy sobie tych zadań i nie znajdujemy tych miejsc, tych przestrzeni, gdzie możemy się pochylić nad tym, czy to jest nasze, orientujemy się, że wylądowaliśmy nie do końca w tym miejscu, w którym chcieliśmy. I że w zasadzie realizowaliśmy nie swoje cele, tylko cele systemu, społeczeństwa, trochę narzucone. I wtedy zaczyna się etap kreatora, czyli my sami zaczynamy tworzyć własną rzeczywistość. Oczywiście pod warunkiem, że odważymy się po to sięgnąć. Bo bardzo często, jeżeli ten etap przegapiamy albo wycofujemy się taką refleksją, że już jest za późno, że gdzie ja... Z reguły on się pojawia tak po 40.
Więc ten słynny kryzys.
To jest słynny kryzys wieku średniego. Dokładnie. I bardzo często wtedy towarzyszy nam taka refleksja, że już jest za późno. Nie, no przecież nie sobie nie znajdę nowej pracy. Przecież ja mam tu wszystko poukładane. Może nie jest super komfortowo i może mnie to rzeczywiście trochę nadużywa, ale jest w miarę okej i też mózg nas...
No nie zawsze jest okej. Czasami nie zawsze jest okej. Dołek, bo nie udało się osiągnąć osiągnąć tego wszystkiego, co ci wojownicy dookoła osiągnęli, a my nie.
Zgadza się i tak, i wtedy jeszcze nas to dodatkowo jakby trzyma w tym za dużo, ale jeżeli znajdziemy na to odwagę, ja do tego bardzo właśnie w książce namawiam, to się otwiera zupełnie nowa przestrzeń. Jeżeli się puścimy tej karuzeli, która nas trzyma i która jest w pewnym sensie dosyć komfortowa.
Ale siła odśrodkowa może nas też wyrzucić.
Ale siła odśrodkowa może nas też wyrzucić i czasami nas wyrzuca i często właśnie ten kryzys dopiero sprawia, że przewartościowujemy swoje życie. To się dzieje magia i nagle jakby zupełnie innych rejestrów dotykamy. To nie jest też łatwe i tam też się różne dyskomforty objawiają, ale to jest taki nasz dyskomfort, który ja polecam wszystkim, żeby to dotknąć. No i potem już jest etap takiego, powiedziałabym, nawet oświecenia. To już niewiele osób do tego momentu dociera, kiedy po prostu oddajemy się w ręce troszeczkę przestrzeni, czujemy, że to wszystko ma sens i że to jest powiązane i że my tak naprawdę nie musimy tego trzymać w ręku, że po prostu to jest wszystko energia, która nas prowadzi, jeżeli damy jej głos.
Piękna nazwa tego czwartego etapu.
Tak, kwantum. Kwantum, dokładnie.
No, pod warunkiem, że zdrowie nam pozwoli na przykład, bo to też jest taki warunek dosyć... Tak, czasami trudny do spełnienia.
Tak, ale to właśnie sami sobie musimy na to zdrowie pozwolić. I tutaj jest...
I zadbać wcześniej, na tych wcześniejszych etapach.
Dokładnie. I dlatego ja też namawiam do tego, żeby się jakby resetować i regenerować na bieżąco. Bo to jest często cena, którą płacimy za ten pośpiech i za to tempo życia, właśnie zdrowie. A ciało nam daje sygnały, że jest za dużo. Tylko my mamy ten ignorować, zagłuszać i pędzić dalej. I tutaj właśnie jakby uczulam wszystkich na to, żeby słuchali swojego ciała i w porę się zatrzymali i może sobie rozłożyli tą emeryturę przysłowiową, na której wszyscy uważają, że już będzie super i będziemy nic nie robić, na wcześniejsze etapy. Że po prostu nie ma sensu kumulowanie całego wypoczynku na ostatni etap życia, tylko należy sobie na niego pozwalać wcześniej, ze względu na to, żeby właśnie o to zdrowie zadbać, a to jest warunek niezbędny i bardzo jest takie nawet ładne powiedzenie, że jeżeli jesteśmy zdrowi, to mamy wiele problemów. Jeżeli stracimy zdrowie, mamy tylko jeden. I czasami to nas dopiero wybija z tego pędu życia, a można to zrobić wcześniej.
Bez takiego
kosztu.
Kosztu, żeby żyć tu i teraz, a nie planować życie na
dokładnie
później.
Tak.
Wrócimy do naszej rozmowy z Dominiką Mainardi za kilka minut, bo ciekawa jestem Państwo pewnie też, co sprawiło, że tak sama przewartościowała te sprawy w swoim życiu. Wracamy do rozmowy z Dominiką Mainardi, autorką Slowly, Zwolnij z miłości do siebie książeczki, która namawia nas do zmiany w życiu. Jak to się stało, że ty swoje życie postanowiłaś zmienić, bo pracowałaś bardzo ostro i bardzo mocno. I to w branży takiej, która fascynuje.
Tak, bardzo wciąga. A do tego jakby zaczynałam swoje życie jako grzeczne dziecko systemu, czyli bezproblemowa córeczka, wzorowa uczennica, uczynna, z takim mocnym rysem perfekcjonistycznym. Wtedy jeszcze oczywiście nie miałam świadomości tego, jak to się nazywa, bo za naszych czasów nie było takiej wiedzy psychologicznej powszechnie dostępnej, więc już teraz wiem, że to się nazywało people pleasingiem albo nadużywaniem, plus wysoką wrażliwością, którą też u siebie stwierdziłam dopiero w dorosłym życiu. Ale brnęłam w to, bo to było takie karmiące i czułam się taka potrzebna i dowartościowana, że po prostu nie wiedziałam, jak inaczej można, chociaż czasami czułam już, że mnie to troszeczkę nadużywa. I potem z tym całym bagażem i z tym modelem funkcjonowania weszłam w życie zawodowe. I tak jak wspomniałam, zaczęłam pracę w branży mediowo-reklamowej, która, dodam jeszcze, na początku XX wieku, ja w 2000 roku zaczęłam pracę zawodową, po prostu pędziła na zbity łeb i takie maratony trzydniowe bez praktycznie chwili snu i wypoczynku, kursowanie non-stop do Warszawy, gdzie się wtedy wszystko rozkręcało i wszystko działo.
Wtedy to się pracowało.
Wtedy to się pracowało. Ja właśnie mam taką, to jeszcze zaraz wrócę wrócę do swojej historii, ale taki bardzo obrazowy przykład, gdzie niedawno w kwietniu tego roku w bardzo dużej takiej grupie medialno-reklamowej ogłoszono, że koniec z pracą hybrydową i wszyscy mają wrócić do biur na minimum 4 dni w tygodniu, w tym 2 piątki w miesiącu. I bo to jest globalna firma, więc tam kilkadziesiąt tysięcy pracowników tej firmy napisało taką petycję do prezesa z takim uzasadnieniem, że oni się na to nie zgadzają, ponieważ to jest sztywny reżim, który może mieć daleko idące skutki psychiczne dla pracowników. Więc ja sobie tak pomyślałam, że to, co kiedyś u nas było normą, absolutną, 8 godzin 5 dni w tygodniu.
8
w biurze,
godzin?
A nawet 8 więcej.
Godzin to był luksus.
To był luksus. Dzisiaj jest sztywnym reżimem, więc to też trochę pokazuje tą transformację i znak czasów. Zresztą na ten temat też mam dużo refleksji, jak dzisiaj powinna wyglądać praca. Natomiast wracając jeszcze do historii, więc w takim trybie zadaniowo, takim reżimowym funkcjonowałam przez 20 lat. I z taką dużą nadodpowiedzialnością za wszystkie projekty, za odpowiadanie natychmiast i tak dalej. I potem jeszcze na pokład wskoczyły mi bliźniaki, więc wiem, że ty też wiesz, o czym mówię, a ja nie dałam sobie przestrzeni na to, żeby jakoś przeorganizować swoje życie, tylko po prostu dołożyłam do planu wszystkie zadania związane z obsługą dwóch niemowląt i śmieję się tak teraz w duchu, że zamiast nowego rozdziału w moim życiu pod tytułem macierzyństwo otworzyłam nowy arkusz w Excelu, gdzie rozpisywałam sobie karmienia, spacery z taką samą dyscypliną, jak robiłam to z zadaniami pracowymi.
I założę się, że dawałaś radę.
I dawałam radę przez pierwsze 2-3 lata. Teraz wiem, że to na pewno była jakiś rodzaj traumy, ale wtedy o tym nie wiedziałam, a powiedziało mi o tym ciało. Bo zaczęłam mieć takie objawy jak drętwienie rąk, nóg, duże problemy żołądkowe i mimo wszystko brnęłam dalej, tłumiłam to w sobie, aż w końcu już było to tak uciążliwe i też połączyło się z taką samoświadomością i z taką refleksją, że to się już przekłada na przykład na takie napięte relacje z dziećmi, gdzie ja miałam do nich w cudzysłowie pretensje o to, że muszę ich odebrać z przedszkola o 17:30, co też mi się teraz wydaje strasznym nadużyciem, ale wtedy nie miałam za bardzo innej opcji w głowie. I mam do nich pretensje, że ja jeszcze mam tyle rzeczy w pracy, a oni tutaj jeszcze się ubierają za długo w szatni, tak? A ja się poświęciłam i wyszłam z tej pracy. I zaczęły do mnie dochodzić takie myśli, że to jest, że coś jest nie tak, że to nie z nimi jest, że to nie oni, to nie jest ich wina, tylko to jest mój model funkcjonowania. Do tego uświadomiłam sobie, że ja podświadomie dążę do takiego momentu, kiedy ja te wszystkie zadania z listy w końcu zrealizuję, odfajkuję i ten moment nie nadchodzi. A nawet jeżeli nadszedł, jeżeli jakimś cudem mi się udało to wszystko rzeczywiście upchać i na przykład mieć chwilę w sobotę, jak już mają wszystko wyprane, wyprasowane, maile napisane, prezentacje zrobione i tak dalej. I wymyśliłam sobie, że usiądę wtedy z książką w ogródku. Okazywało się, że ja już nie mam totalnie siły na to. I to była dla mnie to był dla mnie taki pierwszy tak zwany aha moment, taki moment przebudzenia, że może nie ma co czekać na te momenty, tylko trzeba je realizować wtedy, kiedy po prostu jest na to siła, ochota, wena. I zaczęłam to robić. I zaczęłam sobie szukać takich mikromomentów w życiu, na które sobie wcześniej kompletnie nie pozwalałam. Na przykład powiew wiatru przez otwarte okno, zatrzymanie się, popatrzenie się na niebo i delektowanie się tą chwilą. I to były takie pierwsze przepustki z tego mojego reżimowego życia. I tak się zaczęło właściwie moje zwalnianie. Potem na to przyszły takie obserwacje, że w zasadzie w społeczeństwie jest brak przyzwolenia na to, żeby mieć czas i ja też temu uległam. I bardzo uświadomiłam sobie, że mimo, że znam wiele kobiet, które na przykład nie pracują zawodowo i teoretycznie gdzieś tam mają te wolne przestrzenie, one nie mają śmiałości powiedzieć w towarzystwie, że mają czas, bo natychmiast pojawia się takie etykietowanie, że marnuje swoje zasoby. osoby, jest leniwa, zaraz zaczynają się pomysły, jak zagospodarować czas, tak? Że w takim razie może się udzielisz w trójce klasowej, tak? Albo zorganizujesz coś i tak dalej. Nie mamy przyzwolenia na to, żeby mieć czas. A
żeby nic nie robić.
I żeby nic nie robić. A wypoczynek nie jest nagrodą za bardzo ciężką pracę. Nagrodą za bardzo ciężką pracę jest bardzo długi wypoczynek. Natomiast to jest obowiązek dla naszego ciała, zdrowia i dobrostanu.
Jak tak opowiadałeś o swoim życiu, to przypomniał mi się mój termin, którego ja stosuję, że to jest bieg przez płotki, które nigdy się nie kończą.
Dokładnie.
Nigdy nie ma mety. Ja, zawsze kolejna tak płotka jest, się tak pojawia.
A ja miałam
taki ranmagedon.
Zgadza się. Ja miałam jeszcze nawet inną metaforę, że teraz sobie uświadomiłam, że te 20 parę lat w tej branży, jeszcze jako szefowa firmy w ostatnich 20 latach, przypominały mecz na korcie do squasha. Po prostu cały czas leciały jakieś piłki z góry. Ja nigdy nie wiedziałam, kiedy ta piłka spadnie, kiedy ten mail wpadnie, tą wiadomość, do której trzeba się natychmiast ustosunkować. Znaczy tak przynajmniej mi się wydawało przez te 20 parę lat. I to było non-stop wyłapywanie tych piłek, odbijanie z takim dużym już jakby wycieńczeniem i zmęczeniem materiału. A jeszcze potem kolejny mecz w domu. Więc to mnie skłoniło do takich małych refleksji, które zachęciły mnie do tego, żeby jakoś swoje życie przeorganizować, przewartościować. Zeszłam trochę z wymiaru etatu w firmie. Znalazłam osoby, które mnie zastąpiły i to była moja przepustka.
To do tego wątku wrócimy po przerwie, bo teraz złapiemy oddech razem z Sanach. No i właśnie, o to chodzi, żeby nie krzyczeć i nie być złym, tylko żyć w zgodzie ze sobą. Dominika Mejnardi, autorka książki Slowly, Zwolnij z miłości do siebie, dzisiaj przed Hejnałem. I tak tutaj, kiedy Sanach nam śpiewała, rozmawiałyśmy o tym, że często jest tak, że kiedy nakładamy na siebie tyle różnych obowiązków, to w pewnym momencie nawet odpoczynek jest obowiązkiem, jest czymś, co musimy odfajkować, bo przecież zaplanowałyśmy sobie, że jak już to wszystko zrobimy, to będziemy mieć godzinę na relaks. I wtedy ktoś dzwoni i nam psuje ten relaks.
Tak jest, dokładnie. I to jest nasz anioł, o czym jeszcze wtedy nie wiemy, tak? Bo właśnie bardzo często pierwszym momentem przebudzenia jest zrobienie, ja to nazwałam w książce, zrobienie inaczej tylko raz. My nieraz doskonale wiemy, co powinniśmy zrobić, tak? Albo czego powinniśmy w danym momencie nie robić. Na przykład zawsze w momencie, kiedy mamy jakąś chwilę wolną, sięgamy po telefon i czujemy, że nas to męczy, że wcale się po tym lepiej nie czujemy po tej sesji scrollowania, ale to jest dla nas taki nawyk silny, że znowu w to brniemy. I jeżeli sobie pozwolimy tylko raz zrobić inaczej, na przykład nie sięgnąć po ten telefon, albo nie odebrać tego telefonu, albo nie zaplanować tej przysłowiowej dziury w kalendarzu, której się bardzo, bardzo często boimy, odkrywają się zupełnie nowe przestrzenie. Tylko to wymaga wystania tych trudnych emocji, które się czasem wiążą z tą dziurą w kalendarzu. Ja do tego namawiam i namawiam wszystkich do takiego, nazwałam to testu 10 minut ekstra. On ma wiele korzyści, o których za chwileczkę powiem, ale polega na tym, że jeżeli mamy taką niezapowiedzianą dziurę w kalendarzu, nawet te 10 minut, na przykład przysłowiowa woda na makaron się gotuje, albo utkniemy w korku, czy czekamy na kogoś, kto się spóźnia, to zamiast szukać kompulsywnie kolejnego zadania, spróbujmy wytrzymać tą dziurę w kalendarzu i po prostu skupić się na tu i teraz, porozglądać się, poczuć, odpowiedzieć sobie na pytanie, co ja teraz czuję, jak się czuję. I to są takie pierwsze mikromomenty, które potem nam, które tworzą połączenie neuronowe w mózgu skupione na pozytywnym doświadczeniu. I potem chce się ich więcej i więcej, uczą też samoświadomości. Inna korzyść z tego jest taka, że my widzimy, że tak naprawdę mamy jakieś wolne przebiegi w ciągu dnia, zauważamy te chwile i przestajemy się z przyzwyczajenia spieszyć, bo czasami, to też zauważyłam, my nie musimy się spieszyć, ale mamy taką narrację w sobie, że szybciej, szybciej, szybciej. Nie dość, że świat pędzi, to jeszcze sami się w tym świecie dodatkowo ponaglamy. I to jest też kwestia narracji wewnętrznej i swojego dialogu, jak do siebie mówimy. I ja nazywałam to nawet schładzaniem się słowami. My powinniśmy sobie właśnie czasami sami odpuścić, a nie dokładać. I co więcej, te mikromomenty i to zatrzymanie i takie docenienie tego, co nam sprawia przyjemność, sprawia, że zaczynam mieć odwagę sięgać po to. I bardzo wiele czytelniczek po lekturze książki na przykład mi podziękowało za to, że napisałam tam, że lubię zmywanie naczyń. I nie bałam się do tego przyznać przez bardzo wiele lat, bo w współczesnym świecie to jest jakiś w epoce postfeministycznej. Jest to wręcz urągające, mało ambitne. Wstyd się przyznać, tak, że lubimy takie domowe czynności. A one nas bardzo wyciszają, dają poczucie bezpieczeństwa, poczucie sprawczości i warto sobie zauważyć to, co lubimy, a czego oficjalnie nie lubimy, bo taka jest narracja społeczna, że tego nie wypada lubić. Więc dajmy sobie przyzwolenie na te nasze przyjemności, nawet jeżeli są banalne. Niewizerunkowe i banalne, tak.
Nie każdego chyba stać na takie zwolnienie, no bo nie każdy zarabiał w tym poprzednim zabieganym życiu tyle, że teraz może pozwolić sobie na pół etatu zamiast całego etatu. No czasami z jednej pensji w rodzinie trudno wyżyć, a jak się jest singlem, no to też pół etatu nie starczy na opłacenie na przykład najmu mieszkania i tak dalej, i tak dalej. No jesteśmy trochę zakładnikami jednak współczesności.
Tak, to jest najczęstsza obiekcja, jaka się pojawia przy tej pierwszej takiej refleksji, jak zwolnić. Natomiast ja wtedy zawsze tak na szybko odpowiadam, jeżeli cię nie stać na zwolnienie, to czy cię stać na zajechanie, bo bardzo często konsekwencją tego zbyt długiego utrzymywania się w tym trybie za dużo, w takim nadużyciu i nadmiernej eksploatacji ciała i umysłu, jest jakiś kryzys, który nas wyłącza z życia na dłuższy czas. To jest bardzo często depresja albo jakaś przewlekła poważna choroba.
No, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale podajesz na przykład statystyki. Tylko w 2023 roku polscy lekarze wystawili blisko 1,5 miliona zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń takich behawioralnych. Nerwice, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia czy inne stany wymagające terapii i opieki lekarskiej.
Tak, za 2024 rok też już sięgnęłam po dane, to jest jeszcze wzrost o kilkaset tysięcy takich zwolnień.
Wypalenie zawodowe dotyka około 33% pracujących kobiet w Polsce.
Dokładnie.
I to też pewnie są niedoszacowane dane.
Dokładnie tak. My cierpimy trochę po cichu i właśnie to, jak rozmawiałyśmy, jakby ja ten postulat głośno ogłosiłam, żeby zwolnić i żeby sobie dać prawo do wypoczynku, to bardzo wiele osób przyznało, że one też by chciały, ale nie mają w sobie takiego przyzwolenia, czasami też wśród bliskich, tak? Bo pojawiają się takie narracje, ja też bym tak chciał. Nie dajmy się temu. To my wiemy, kiedy mamy za dużo i czytajmy te sygnały z ciała. Ale wracając jeszcze do tego, czym je stać, to po pierwsze, konsekwencje utrzymywania się w tym trybie za dużo są takie, że potem nas wyłącza z życia na długi czas, więc pytanie, czy wtedy, co wtedy zrobimy, tak? Czy będziemy mieli środki. Jest też jeszcze opcja pośrednia, bo ja wcale nie namawiam do tego, żeby rzucić wszystko i wyjechać w przysłowiowe Bieszczady, tylko żeby szukać sobie tej regeneracji na bieżąco i żeby zweryfikować swoje podejście do wypoczynku, nie jako super przywileju dla bogatych, a mało tego, znam bardzo wiele osób, które mogłyby sobie pozwolić na leżenie na plaży do końca życia i dalej tego nie robią. Więc to jest spokój mieszka w głowie, nie w portfelu. I można naprawdę, zresztą jak się bliżej przyjrzeć tym dziurom w kalendarzu i tym, co wtedy chcemy naturalnie robić, co ciało nam podpowiada, okazuje się, że te przyjemności są praktycznie za darmo. To jest kontakt z przyrodą, spacer, rozmowa z kimś bliskim, powolne wypicie herbaty, to nas wcale więcej nie kosztuje. I my tylko czasami zasuwamy z takiego przyzwyczajenia, automatu, przymusu.
Ale też jesteśmy tak wychowani, zwłaszcza kobiety i dziewczynki, że my mamy się nieustająco krzątać.
Dokładnie tak, tak, właśnie.
I opiekować też innymi.
Dokładnie. To jest bardzo często taki wzorzec z domu, w pewnym pokoleniu od rodziców, którzy zapracowywali swoje emocje, uciekali po prostu w pracę czy w zadania i nie mieli w sobie takiego przyzwolenia na wypoczynek. I tutaj właśnie apel przed wakacjami do wszystkich współczesnych rodziców dzieci, które mają wakacje, żeby dać im po prostu nic nie robić i nie wtłaczać kolejnemu pokoleniu, że każdą minutę trzeba zaplanować i trzeba spędzić w sposób pożyteczny. Oczywiście jest jakby granica cienka między totalnym rozleniwieniem a zapracowywaniem się, ale...
A jak nie, to rozwojem.
A jak nie, to dokładnie, ale
samorozwojem,
też,
tak.
Ale też jak się popatrzy nawet na niemowlaki, od których się nie oczekuje żadnej aktywności, one same dążą do tego, żeby coś robić, żeby sięgnąć po grzechotkę, po kolejną zabawkę, przycisnąć guziczek, więc zdrowy mózg chce robić. Tylko chodzi o to, żeby w sztuczny sposób nie utrzymywać się w tym stanie za dużo ze względu na jakieś wewnętrzne blokady i uległość temu, co nam narzuca system. A systemowi jest bardzo na rękę, że jesteśmy rozedrgani, tak, że jesteśmy cały czas w poczuciu niewystarczającości, bo wtedy jest nam łatwiej wcisnąć kolejną rzecz, która sprawi pozornie, że tą wystarczającość dostajemy.
Ty też cytujesz bardzo takie modne autorki książek dzisiaj psychologicznych. Joanne Fliss, Ewy Wojdyło, Natalie de Barbaro, które uczą takiej właśnie uważności na swoje życie i takiego priorytetyzowania sztuki, stawiania siebie też na pierwszym miejscu.
Tak, ale ważne jest też to dokładnie, tak, one są były takimi, tak powiem, pionierkami tego pozwolenia sobie na mniej albo na w sam raz. I bardzo ważne jest też to, że trochę dzięki nim udało się przewartościować to pojęcie miłości do siebie, bo wcześniej kojarzyła się wręcz z egoizmem, z kąpielą w
narcyzmem.
Spa, z narcyzmem, z jakimiś luksusami, właśnie weekendem w wannie pełnej płatków róż i piany. Natomiast
leżeniem i pachnieniem.
Leżeniem i pachnieniem, tak. Ale to w ogóle nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, żeby umieć w takim podstawowym wymiarze na tyle szanować siebie i znać swoje granice, żeby umieć prosić o pomoc, żeby umieć odmawiać, żeby umieć zadbać o właśnie swoje w sam raz i znaleźć taki złoty środek między poświęcaniem się, które już jest pewnym nadużyciem, a staraniem się, bo my też naturalnie, nawet taki podcast o tym zrobiłam przed świętami wielkanocnymi, że my naturalnie mamy chęć zrobienia przyjemności rodzinie, która do nas przychodzi na posiłek.
Żeby dom pachniał ciastem zawsze.
Żeby dom pachniał, żeby ich czymś dobrym poczęstować. I to jest okej. Okay. Natomiast dążenie do tego, żeby zaspokoić jakieś wyimaginowane standardy, niekoniecznie nasze, zaserwowania 20 dań na pięknej zastawie z idealnie ozdobionymi talerzykami, już jest być może za dużo. I każdy tą granicę musi znaleźć w sobie i warto jej szukać i warto być na nią uważnym każdego dnia.
Bardzo żałuję, że czas nam się już skończył na rozmowę, ale mam nadzieję, że uda się zaprosić cię jeszcze kiedyś, żeby porozmawiać
z przyjemnością
o tych wątkach. Slowly dla państwa. Oczywiście mamy egzemplarze tej książki. hejnał@radiokraków.pl. Proszę pisać, ale widzę, tu już zaglądam do mojej skrzynki, że sami państwo wyczuli, że książki będą dla państwa i tak pozdrawiam gorąco wszystkich tych, którzy już napisali. W sprawie książki można teraz, a z Dominiką Maynardi obiecuję, jeżeli przyjmie tylko zaproszenie, spotkamy się jeszcze nie raz.
Dziękuję bardzo.